A ze mną w studio już jest mój gość, a jest nim Joanna Gumińska, Liceum Kolegium Świętego Stanisława Kostki. Patronka repatriantów, tak też można powiedzieć.
Tak się czasami o mnie mówi. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
I my tak naprawdę to będzie kontynuacja naszej rozmowy sprzed kilku tygodni. Dostaliśmy spory odzew, że to bardzo ważny, bardzo ciekawy temat, też jakoś nieporuszany w polskiej przestrzeni medialnej, co może dziwić. Porozmawiamy o polityce historycznej, o tym jak oceniana jest dzisiaj Polska, także w kontekście wojny na Ukrainie, pomocy Ukraińcom. Jeżeli chodzi o tą pierwszą rozmowę, trochę mówiliśmy o wypowiedzi, o tym, co napisał Timothy Snyder, historyk zresztą, który specjalizuje się tutaj w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Jest bardzo, bardzo ważny człowiek, można powiedzieć autorytet w tej dziedzinie.
Tak, to bardzo prominentny akademik. Jest, myślę, że w tej chwili najbardziej słuchany na świecie, więc to każde jego słowo jest na wagę złota. Ten cykl wykładów na Yale, który jest dostępny zresztą na YouTubie, to jest tytuł tego cyklu, to jest The Making of Modern Ukraine. Każdy ze słuchaczy może odsłuchać sobie. To jest 20 wykładów, tam jest głównie profesor Snyder, jest też jego żona Marcy Shore, która także specjalizuje się w tematyce Europy Środkowej. I każde jego słowo jest słuchane przez miliony ludzi na świecie, więc ta teza o polskim kolonializmie, która tam się pojawia, ale też inne zupełnie niezrozumiałe czy absurdalne, moim zdaniem mające tylko służyć temu, żeby ja powiem, że to może niezbyt eleganckie stwierdzenie z mojej strony, ale sądzę, że całkowicie uprawnione. Dlatego, że dzisiaj wiemy, że uniwersytety, które są zawojowane przez lewicową ideologię, wszyscy akademicy tam pracujący muszą wypełnić określone warunki spełnić, tak? No i mamy oczywiście słowa, jak się pojawiają w jakiejkolwiek publikacji, czy w jakimkolwiek wykładzie, imperializm, kolonializm, opresjonowane mniejszości, nierówności rasowe, to takie prace, czy takie wypowiedzi są po prostu premiowane grantami. Więc w wypowiedziach profesora Snydera, którego tak jak już mówiłam poprzednio, ja bardzo cenię i bardzo szanuję, jego książka Skrwawione ziemie jest doskonałym opisem dramatu Europy Środkowej w tej, jak to mówią geopolitycy, strefie zgniotu znajdującej się. Więc ja bardzo cenię tą jego pracę, ale takie tezy o kolonializmie, czy na przykład nawet w kontekście kolonializmu afrykańskiego, który wpłynął na zmniejszenie roli kobiet w Afryce, to są jakieś kompletne aberracje, bo
tutaj też tylko powstaje pytanie, jak my do tego dopuściliśmy, bo to, że taka narracja się pojawia, to jest jedna strona, ale to, że nawet w tym momencie nie ma żadnego komentarza publicznego, no to też świadczy o tym, że myśmy gdzieś pewien moment przespali.
Myśmy całkowicie przespali moment budowania nowej narracji żydowskiej, środowisk żydowskich. Też oczywiście nie można traktować ich jako monolit i całościowo, ale liczne środowiska żydowskie, zresztą to widać w Jerusalem Post, czy innych gazetach izraelskich, czy w wypowiedziach diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś ta narracja była, nowa narracja historyczna żydowska o rzekomym polskim antysemityzmie wyssanym z mlekiem matki. Myśmy to też gdzieś przespali. Tylko to ja rozumiem, że po 1945 roku gdzieś, czy później myślę, że to było tworzone precyzyjnie gdzieś od końca lat 60. Myśmy na to nie mogli zareagować, bo byliśmy powiedzmy w tym obozie komunistycznym. Ale w tej chwili, dzisiaj, ktoś powinien podnieść tą rękawicę. Tymczasem młodzi historycy polskiego pochodzenia, tak jak pracująca gdzieś w sferze anglosaskiej, ja nie pamiętam, przepraszam bardzo, który to jest uniwersytet, dr Katarzyna Kosior, która w jednym z wywiadów, zresztą bardzo ciekawym, to ciekawa audycja była w BBC, to zarejestrowana w październiku 2021, gdzie ona przepięknie mówi o polskim społeczeństwie w pierwszej Rzeczpospolitej. W pewnym momencie nagle słyszę zgrzyt nieprawdopodobny, jakby ktoś nożem rysował po szkle, bo pani doktor Kosior zaczyna opowiadać o polskim kolonializmie. I teraz nikt z historyków, czy nikt z komentatorów, dziennikarzy, nikt z komentatorów życia publicznego nie próbował nawet tego kolonializmu zdefiniować, a wiemy, że jest to podręcznikowa definicja, najprostsza, nie będziemy już tam popadać w jakieś dygresje i didaskalia, ale to jest zasysanie zasobów z peryferiów do metropolii, do centrum, prawda? I kolonializm nie jest zjawiskiem dobrowolnym. No przecież Unia Polsko-Litewska była szeregiem aktów prawnych. To była dobrowolny twór polityczny, absolutnie unikalny w skali Europy Zachodniej i myślę, że w historii cywilizacji, nie tylko europejskiej, coś, co wymyka się jakimkolwiek definicjom. To jest tak jak roślinność endemiczna, dajmy na to, na Wyspach Azorskich, nie występująca nigdzie indziej, tak ten twór Unii Polsko-Litewskiej również był unikalny.
To po prostu wygląda, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale oczywiście, na to, że myśmy nie umieli tego dobrze sprzedać, opakować, sprzedać tak, aby to było czymś atrakcyjnym, być może też do opowiedzenia.
Brawo, pani redaktor, naprawdę ja uważam, że to jest całe sedno. To jest to, na czym my powinniśmy budować naszą opowieść o Polsce, o unikalności, tak? Polska myśl, nie, na przykład reprezentowana na przykład przez Pawła Włodkowica. Kto dzisiaj wie, kto to jest Paweł Włodkowicz? Być może w jakichś podręcznikach w szkole ktoś o nim czasem wspomina, no, ale to był wielki myśliciel swojej epoki, człowiek wyprzedzający o kilkaset lat w ogóle sposób myślenia o człowieku i o społeczeństwie. Więc nie wiem, czemu tak się dzieje, nie mam pojęcia, dlaczego jest taki zanik w ogóle, jakaś kompletna nawet atrofia chęci czy zdolności w tworzeniu tego typu narracji. Ja rozumiem anglosasów. Oni, kraje anglosaskie, powiedzmy to z tego promieniującego centrum, jakim było największe imperium, czyli dzisiaj spadkobiercą tego imperium jest oczywiście Wielka Brytania, nie dziwię się, że oni tam wytworzyli ten koncept, prawda, porównywania wszystkich do tego swojego wzorca, tej swojej matrycy kolonialnej. Ale także anglosasem, Anglikiem bądź Szkotem jest profesor Robert Frost, który z kolei o Polsce mówi wspaniale i on jako jedyny wyłuskuje sedno. On wykłada na Uniwersytecie w Aberdeen. I profesor Frost powiedział, że wprawdzie historię piszą zwycięzcy, ale polska historia i polska myśl historyczno-polityczna opisana przez XIX-wiecznych twórców nie była tłumaczona. Tłumaczono w zasadzie tylko i wyłącznie autorów rosyjskich i pruskich, bo Polska była pod rozbiorami. W związku z tym narracja o dysfunkcyjnej, beznadziejnej, próbującej kolonizować wschodnie tereny Polsce, to była narracja zaborców i ona się skutecznie utrwaliła przez cały XIX wiek i XX również i do dzisiaj jest powtarzana. Ja myślę, że to jest duża rzecz, że ktoś nie z naszego kręgu kulturowego, tylko właśnie no, ktoś, kto urodził się w Wielkiej Brytanii, odkrył to i dotarł do tych źródeł, i dotarł do tych autorów, którzy wcześniej nie byli tłumaczeni. I on o tym mówi wprost, że to postrzeganie Polski jest po prostu fałszywe, bo myśmy nigdy nie zadbali o to, żeby już później, kiedy mogliśmy po odzyskaniu niepodległości, żeby ci autorzy byli udostępniani gdzieś na zachodzie szerzej publiczności, żeby wykładano ich, żeby podawano te źródła, ucząc studentów na uniwersytetach.
I to jest niezmiernie istotne. Myślę, że my ten temat będziemy jeszcze poruszać na antenie Radia Wnet. Być może udałoby się też zorganizować jakąś debatę, na przykład z profesorem Andrzejem Nowakiem.
Z profesorem Nowakiem, albo nawet można by było posilić się, ja spróbuję się skontaktować z dr Kosior, żeby wytłumaczyła tę tezę kolonializmu, bo z definicji to naprawdę ciężko jest pojąć, co osoby deklarujące, że Polska była krajem kolonialnym, mają na myśli, bo myśmy nie zasysali dóbr z terytoriów podbitych, ponieważ na podbitych terytoriach, rzekomo podbitych, oczywiście ja teraz się uśmiecham, mówiąc tego typu tezę, powstawały najlepsze uniwersytety, jakie były w Rzeczpospolitej. Przypomnijmy sobie, jak funkcjonował Lwów, czy jak funkcjonowało Wilno. Tak? No, trudno mówić, żeby to było zasysanie zasobów do metropolii.
Zdecydowanie tak. Joanno, w związku z tym, że to jest Kurier w samo południe i to jest audycja publicystyczna, ale też informacyjna.
Kończymy.
Ja ty jesteś... Nie, jeszcze właśnie nie kończymy, tylko nieco zmienimy temat. Ty jesteś, oprócz tego, że komentujesz bardzo ważne, ważne, istotne tematy, no to jesteś też mieszkanką zachodniej Grodzieńszczyzny.
Prawda.
I to jest prawda. Więc kilka może słów o tym, jak obecnie wygląda sytuacja i też co się dzieje na granicy.
Komentujemy w takim razie sytuację w domu, z którego wyjechałam wczoraj, żeby dotrzeć dzisiaj do redakcji. No, jest bardzo spokojnie. Oczywiście gdzieś są jakieś podkopy, czy pojawiają się jakieś osoby, którym się udaje przedostać, ale myślę, że oczy wszystkich bardziej są nakierowane na obwód kaliningradzki, bo się mówi, że stamtąd też może ruszyć cała ta fala migracyjna. No, u nas jak zawsze żyje się bardzo spokojnie, takim trochę trybem puszczańskim. Niepokoje, które nam towarzyszyły, zanim powstał płot, który ma niestety dwa aspekty. Jeden to jest to oczywiście, że on był konieczny i że musiał zostać zbudowany, żeby powstrzymać te sprowadzane tam masy migrantów. Ale z drugiej strony ma wpływ na pewno też na tą naturalną migrację zwierząt, to co się martwię. I to jest też temat, który jest dość rzadko poruszany. Musimy to jakoś przetrwać, musimy modlić się o upadek reżimu Łukaszenki i o wolną Białoruś po to, żeby płot można było zdemontować. Im szybciej, tym lepiej.
To prawda, zdecydowanie tutaj zgoda. Znowu Łukaszenka uaktywnił się ostatnio bardzo mocno politycznie, trochę przy okazji wizyty Szojgu. I znowu jakieś groźby padały pod adresem Polski. Natomiast jest to też niesamowite, jak ja mam bardzo dużo przyjaciół z Białorusi. No, mamy też tutaj nawet na antenie Radia Wnet całą sekcję białoruską. Nadajemy Białoruskie Noce, Świt Wolności. I też jest niesamowite, jak ta propaganda działa tam po prostu na osoby starszego pokolenia. No, my mamy takie przypadki, gdzie faktycznie zdarza się, że na przykład cukier jest przesyłany przez babcię do mojej koleżanki tutaj do domu, bo ona tak, słyszała, że w Polsce nie ma i to jest tak, w ogóle poziom absurdu. Natomiast no niestety to też pokazuje, że jest tam pewien podatny grunt. Myślę, że to...
Z jednej strony tak i masz tutaj absolutną rację, ale z drugiej strony Łukaszenka bardzo sprytnie i ja ze coraz większym zdumieniem obserwuję, jak udaje mu się uniknąć presji Putina, jeśli chodzi o bezpośrednie wciągnięcie Białorusi. Ja jestem święcie przekonana, że on się po prostu obawia masowych dezercji na stronę ukraińską. Dlatego, że ta solidarność, którą Białorusini okazali Ukraińcom wcześniej, ona w tej chwili się, ta solidarność z Majdanem i później to takie moralne wsparcie i to teraz procentuje właśnie w ten sposób, że Białorusini nie będą strzelać do Ukraińców, nawet jeśli Łukaszenka ich pośle na front.
Nie będą strzelać, ale też te protesty, które dwa lata temu się rozpoczęły, to też było jakimś ewenementem.
To był absolutny ewenement i widziałam też pochody, kontrpochody osób ściąganych, zwożonych autokarami z jakichś zakładów pracy, które szły jak na ścięcie z ponurymi minami, troszkę wyszydzane przez tłum czy spacerowiczów znajdujących się przypadkowo na ulicach Grodna i szli jak na ścięcie ze zwieszonymi głowami i minami, nie pozostawiającymi wątpliwości, że nie są tam z własnej woli. Ja chciałam jeszcze taką jedną rzecz, która mi się przypomniała w kontekście tej tezy o kolonializmie. Jak to jest? Jak myślisz? Tak, ja zostawię to pytanie zupełnie otwarte. Czy kraj, który kolonizuje drugi kraj, czy ta wspólna przeszłość może być punktem odniesienia? A przecież jest powstanie dla Białorusinów, powstanie 1863 roku. Jeden z bohaterów przecież Kalinowski, Kastuś Kalinowski, jest, jego imieniem jest nazwany batalion. Prawda? To jasno pokazuje, że ta wspólna przeszłość jest znacznie ważniejsza niż jakieś antagonizmy, które musiały się pojawiać. Nie znam żadnego innego kraju, który dzisiaj niepodległego, który by który by patrzył z nadzieją, czy z jakąś taką z szacunkiem historycznym na swojego rzekomego oprawcę, kolonizatora, prawda?
Tak, tak, to prawda i też to pytanie.
A pozostawmy... Polska jest punktem odniesienia.
No jest dla nich zupełnie pewnie takim kierunkiem, w którym oni bardzo by chcieli podążać. Myśmy też, jak spojrzymy w przeszłość, no to tak na dobrą sprawę nie mieliśmy żadnych takich większych sporów, ani mieliśmy raczej wręcz punkty styczne. Jak rozmawiamy z osobami z Białorusi, to widzimy gdzieś i to podobieństwo całej kultury. No jest bardzo dużo tych punktów stycznych i wydaje mi się, że to jest też no, niesamowita taka baza, na której można budować, że my
i
mamy pewne otwarcie teraz. Tak?
Absolutnie wierzę w to otwarcie, o którym mówisz i wierzę, że jest wielką szansą, nawet większą niż odzyskanie niepodległości w 18 roku. To, co się wydarzy w najbliższych latach, mam nadzieję, że Białoruś dołączy do tego nowego tworu, który właśnie jest w tej chwili w trakcie powstawania.
Gościem Kuriera w Samopołudnie była Joanna Gumińska, Liceum Świętego Stanisława Kostki, patronka repatriantów, mieszkanka zachodniej Grodzieńszczyzny. Bardzo
Ależ
serdecznie.
Mam tych tytułów,
prawda? Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, dobrego dnia wszystkim życzę.